Kłaniam się. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś audycja nagrana wcześniej z osobą, która wie wszystko, bądź prawie wszystko na temat picia alkoholu w nadmiarze, bez opamiętania, w eleganckim garniturze, w dobrych autach, bogatych wnętrzach. Taki alkoholizm w białych rękawiczkach, można powiedzieć. Karol Słabek, właściciel Pomorskiego Centrum Napraw Pojazdów w Borkowie koło Żukowa, będzie dziś moim i Państwa gościem. Serdecznie zapraszam, bo to opowieść szczególna i bohater szczególny, a muzycznie Marek Dyjak.
Małe psy dopadały mnie po drodze. Każdy z nich chciał dla siebie urwać kęs, choć czasami miałem tego dosyć. Trzeba było się tą drogą wlec. Masz to skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odpruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Gdy pukałem, zamykano wszystkie bramy. Gdy waliłem, ryglowano wszystkie drzwi i mówili, nie powinien między nami, nie powinien między nami taki człowiek żyć. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odpruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Wiele razy dopadałem bramy piekieł i niebieskie mnie kusiły często drzwi. W głowie pustka, wszystko dawno się skończyło. Puste miejsca, pozostały tylko sny. Masz do skrzydeł nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chce się już żyć. Lay, lay. przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odpluniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj, ptaku, w klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chcesz się już żyć.
Marek Dyjak. Audycję nagrałam wcześniej. Jej bohaterem jest Karol Słabek, przedsiębiorca, założyciel Fundacji Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich rodzinom.
Jak to było, panie Karolu? Dlaczego pan założył tę fundację?
Ja ją założyłem z potrzeby serca, ponieważ miałem bardzo ciężką i wyboistą drogę do swojej trzeźwości, można powiedzieć. I coś się wydarzyło takiego w moim życiu, jakiś cud. No i postanowiłem, że będę już osobą trzeźwą. Poddałem się sam terapii, poddałem się leczeniu. Ta terapia, ona mi pozwoliła zrozumieć, z czego się wzięły te problemy, z czego się wziął ten nauk i ta choroba.
U pana z czego to się wzięło?
No to jest choroba duszy i emocji. Tak mówią, tak? Dlatego dużo właśnie artystów czy jakichś takich ludzi mających do czynienia ze sztuką, no jest osobami chorymi. A z czego u mnie to się wzięło? No generalnie ja się nie zgadzam. Tak generalnie z niczym, jak patrzę na to, co się dzieje wokół nas, także może z tego, no nie wiem.
Na swój dom pan się nie zgadzał, na rodziców, na otoczenie?
Ja generalnie taki byłem zawsze na przekór. I to na pewno nie jest tak, że można powiedzieć, określić, dlaczego ktoś się staje alkoholikiem, czy jest tym alkoholikiem, bo to tak jak słyszałem na zajęciach, że to jest jak z łysieniem. Kiedy się zaczyna ten moment, że ktoś jest łysy, a ktoś łysieje, a ktoś dopiero... To jest taka subiektywna ocena i można w skrócie powiedzieć, że alkoholik to już później pije, bo musi. Pijak przestałby pić, gdyby chciał, alkoholik by przestał pić, gdyby mógł. Dlatego to już się później postrzega w kategoriach, no właśnie, choroby.
W którym momencie pan się zorientował, że pan już musi pić? Że nie dlatego, że pan chce, tylko że pan musi.
U mnie to się zaczynało tak jak u każdego, każda impreza. Wszyscy zaczynaliśmy, jak byłem na jakiejś imprezie z kolegami i tak dalej, to wszyscy zaczynaliśmy równo pić czy się bawić. Tylko że oni na drugi, na trzeci dzień potrafili wrócić z tego hotelu czy z tej imprezy o własnych siłach, zadowoleni, tak, że byli, że odpoczęli, że powariowali i tak dalej, a ja zostawałem, tak, już w tym hotelu i już nie mogłem przerwać, wpadałem po prostu w ciągi, tak? I piłem czasami parę dni, czasami tydzień. I tak to właśnie wyglądało, że nie można rozpoznać, czy ktoś jest alkoholikiem, czy ktoś jest pijakiem, jak zaczynają. Dopiero to można, jak mają skończyć, wtedy wiadomo, kto był pijakiem, a kto jest alkoholikiem, tak? Bo to alkoholik, on nie może przerwać pić. No ja mam nawet taką swoją teorię na ten temat, że gdybym pijakowi powiedział, że trzeba jechać do Warszawy, bo tam jest 10 tysięcy dla niego w prezencie, ale ma przestać pić i pojechać i tam... I później sobie może znowu pić, tak? Ale tam musi na dwa dni tam odebrać te pieniądze i je tu przywieźć, tak? I tego. No to pijak właśnie to zrobi, nie? On przestanie, on dla tych... A alkoholik to nie jest od niego zależne. To nie ma znaczenia, czy tam jest 1 000 000 złotych, czy tam jest 10 tysięcy. On po prostu nie jest w stanie tego zrobić, tak?
Czyli alkoholik albo nie pojedzie, albo pojedzie i dojedzie zupełnie pijany.
Albo pojedzie, ale gdyby miał tą wiedzę na 100%, że on tego alkoholu nie dostanie, to on by wybrał, że pojedzie do Kościerzyny, bo tam można pić, nie patrzy na to trzeźwo i nie patrzy na to w kategoriach takich, że przecież opłaca się bardziej pojechać tam na 2 dni, a później będę mógł sobie robić co chcę. bo to nie jest od niego, nie od niego zależne. Dlatego właśnie alkoholicy, oni nie giną podczas picia, tylko jak przestają pić, tak? To wykręca ich i tak dalej, i właśnie wtedy pękają i organy i dzieją się różne rzeczy.
Pan miał delirium?
Jeszcze nie, na szczęście. Jak już ktoś ma delirium, czy ma padaczkę poalkoholową, to już ją zawsze będzie miał.
Karol Słabek, założyciel Fundacji Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich Rodzinom w Kartuzach, właściciel Pomorskiego Centrum Napraw Pojazdów w Borkowie koło Żukowa. Pił przez lata, teraz pomaga innym w wychodzeniu z nałogu. Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Czasem umieram zupełnie i już, szczególnie kiedy niedziela. Listonosz wódkę niesie mi do ust. Pisz do mnie, tylko się do mnie nie wybieraj. Szyby w oknach zarosły mi nocnym strachem. Pejzaż się łzami mymi nasyca. Pisz do mnie, bo umieram, bo taka dziwna okolica. Pisz do mnie, czekam, bo umieram. Pisz do mnie, czekam, czekam, bo umieram. Pisz do mnie, czekam, czekam, bo umieram. Pisz do mnie, czekam, bo taka dziwna okolica. Czasem odwiedza mnie brudny i zły diabeł, co wieści przemyca. Z tej strony lasu, gdzie mieszkam, nie chadza nikt. Poza tym w lesie nigdy dawno nie krzyczał. Pisz do mnie czasem, bo umieram. Pisz do mnie, czekam, bo umieram. Pisz do mnie, czekam, czekam, bo umieram. Pisz do mnie, czekam, bo umieram. Pisz do mnie, czekam, bo umieram. Pisz do mnie, czekam, tylko się do mnie nie wybieraj. Pisz do mnie, czekam, bo umieram. Pisz do mnie, tylko się do mnie nie wybieraj.
Dziś bohaterem naszego spotkania jest Karol Słabek, śpiewa Marek Dyjak. Pan Karol opowiada o drodze, jaką przeszedł od uzależnienia od alkoholu do życia w trzeźwości. W pewnym momencie bardzo pomógł mu jeden z jego pracowników, Mariusz. Posłuchajmy.
Słyszałam, że pan znacząco pomógł panu Karolowi. Może pan o tym opowiedzieć?
Nie była to pomoc, to było przesłanie, jakaś tam przestroga i zwykła rozmowa. Nie była to inna rozmowa jak z innymi moimi kolegami po fachu, że tak powiem. Nie? To nie było nic specjalnego nad, ani nic mniej.
Co pan powiedział? Co pan zauważył, że pan coś powiedział?
Znaczy, co ja zauważyłem? To ja już widziałem parę lat wstecz. To nie było, że ja nagle coś zobaczyłem i nagle mu coś powiedziałem. Nie? Zanim do tego doszło, do tej rozmowy, w Łebie to było, nie? To ja ci parę razy myśmy mieli takie rozmowy, ale ty nie chciałeś słuchać, nie? Ty to omijałeś, albo twoje te... Ja sobie radę dam, nie? I takie zgłuchy.
Co pan mówił?
Że wygląda jak nuzel, a nie jak szef. Wie pani, to jest nuzel?
Nuzel?
Nuzel.
Nuzel nie wiem.
Namalowałbym pani. To jest ktoś obsmarkany, brudny, nieogolony i obszarpany.
Tak wyglądał pan Karol?
Może nie aż tak, ale nie wyglądał dobrze.
Pan wiedział, dlaczego on tak wygląda? Wszyscy wiedzieli?
Wszyscy wiedzieli.
Zwykle wszyscy wiedzą w takich sytuacjach,
tak,
prawda?
O tym się nie mówi. To jest tak jak w każdym domu. W domu wszyscy o tym wiedzą, a na zewnątrz nikt o tym nie mówi. Nie? To jest tak zwane, wie pani, to się dzieje w domu oczywiście o tym się mówi. Ale znów rodzina na zewnątrz o tym nie mówi. W firmie jest troszkę inaczej. W firmie wszyscy o tym mówią. Nie?
Czyli pan, starając się rozmawiać z panem Karolem, demistyfikował te jego tajemnice, ale on to odsuwał.
Nie, jego tajemnice nie były dla mnie nigdy tajemnicami związane z alkoholem oczywiście. Nie? Czy popił, czy nie popił, czy miał ciąg. Wygląd mówił za siebie. 16 lat troszkę się naglądałem tego i troszkę tego widziałem.
A mówił mu pan to dlatego, że sam pan przez to przeszedł? Czy mówił...
Przede wszystkim. Chciałem być szefa. Robota jest dobra. Chciałem, żeby to prosperowało wszystko. Szkoda było patrzeć, jak to gdzieś tu ktoś zaniedbywał. Nie?
A pan się uwolnił od alkoholu?
Ja pani powiem, ja jestem trzeźwiejącym alkoholikiem. Od tego się nie można nigdy uwolnić do końca. To jest do pierwszego kieliszka. Wie pani, ktoś się mówi, jeden jest za dużo, a później beczka jest za mało. Nie? Ja wiem, że ja nie piję, dopóki nie sięgnę. 16 lat.
Już 16 lat?
16 lat. W marcu minie 16 lat. Moi koledzy próbowali gdzieś tam po 20 latach, po 25 znam. Genia świętej pamięci już.
Który zapił?
Po 25. Myślę, że jest gdzieś tam wyleczony, uleczony, a może nauczy się kontrolowanie pić. Pomylił się. Nie żyje już 3 lata. Nie wolno po prostu. To jest główna zasada. Nie? To jest jedna z głównych zasad. Przyznać się przed sobą, że już nigdy więcej nie weźmie się tego pierwszego kieliszka, pierwszego piwa, pierwszego alkoholu.
Widział pan pana Karola, jak powoli stacza się po równi pochyłej. Widział pan w nim trochę siebie sprzed lat.
Tak, widziałem się.
I co pan mu mówił? Jakimi słowami próbował pan do Karola dotrzeć?
Ja tu miałem troszkę ogłady takiej do niego, bo to był jednak mój szef. Ja tu nie mówiłem nieraz tak aż bezpośrednio i z tym miałem problem. Ale ja dawałem znaki takie, mówię, że daj spokój, nie? To nie jest warte. Nie? To nie jest warte. Przypowieści, anegdoty takie, on tego nie łapał.
Ale on mi powiedział taką piękną... Pan mi powiedział coś takiego, co zrobiło na mnie wrażenie. Oczywiście to nie dotarło do mnie od razu, ale nie dawało mi to spokoju, tak? I to właśnie chyba był ten moment. Ja już się męczyłem z tą swoją chorobą wcześniej, bo ja przestawałem pić, tylko nie robiłem nic z tym, tylko sam, tak? Chciałem przestać pić i nie piłem rok, nie piłem pół roku, nie piłem 2 lata. Miałem takie wyniki, tylko nie robiłem z tym nic, tylko po prostu nie będę pił i koniec. Ale w tym czasie byłem nieszczęśliwy. Dopiero jak poszedłem na tą terapię, dopiero jak chodzę na meetingi i jak się zacząłem udzielać społecznie, jak zacząłem coś z sobą robić, poszedłem na psychologię w wieku 40 lat i teraz jestem studentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, więc jestem najstarszy w klasie, no ale studiuję w Sopocie. No. Może uda mi się tą szkołę skończyć i uzyskać taki tytuł, tak? Ale tego nie wiem, to zostawiam wszystko sile wyższej. Ale wracając do tego, co Mariusz zrobił dla mnie, no, więc ja w Łebie na kempingu mam swoją przyczepę, piękną, mam swój piękny namiot, wszystko mam pięknie porobione, tak? Tylko że nie byłem tam szczęśliwy, tak? Nie wiedziałem co, no bo był ten alkohol, tak? Zawsze to się kończyło tak, że co z tego, że miałem wszystko wokół siebie takiego ładnego, stworzyłem sobie, to się nazywa, że stworzyłem sobie komfort picia, tak? Wszystko poukładane, żona, zatankowany samochód, dzieci ładnie ubrane, dzieci do szkoły, wszystko poukładane, idealny mąż, tak? I wieczorem musiałem się sponiewierać. I on do mnie przyjechał, kiedy ja już byłem w takim ciągu trzydniowym. To nie były takie ciągi, że ja leżałem gdzieś tam i nie było ze mną kontaktu, bo zawsze ten kontakt w jakiś sposób był. No ale tak jak on mówi, tak jak wyglądałem, tak się czułem. Tak? Spuchnięty, brzydko pachnący, niewyglądający. No nie przypominałem Karola, z którym pani rozmawia teraz, tylko na pewno by nie chciało się pani ze mną w ogóle rozmawiać. I on przyjechał sprinterem i mówi: słuchaj Karol, a teraz biorę swoją rodzinę, mam dwójkę dzieci, żonę i będziemy spali w tym sprinterze, nie? Czyli nie w żadnych warunkach, w przyczepie czy gdzieś, oni będą spali w tym sprinterze, on rozłoży siedzenia, oni sobie jadą na kemping i my będziemy szczęśliwi, my będziemy trzeźwi. Jak ja mu wtedy zazdrościłem, tak? Jak to tak może? Przyjechał do mnie chłop z sprinterem starym, i on, już widziałem, miał tam piecyk, palnik, oni jadą sobie na piknik na dwa dni, gdzieś tam nad jezioro i tak dalej. I ja zobaczyłem, jaka to jest, że ja mam to wszystko, mogę mieć tutaj, mam piękną przyczepę, jedną z ładniejszych na kempingu, mam możliwości finansowe, wszystko stoi, ale to wszystko jest takie gówno zawinięte w złoty papierek, nie? A przyjeżdża facet szczęśliwy, który tego wszystkiego nie ma, ale on się tym cieszy. On jest szczęśliwy, on przywiózł mi samochód, tak, i jedzie z rodziną. I mi to przestało dawać, nie mogłem sobie z tym poradzić, tak. I jeszcze parę mieliśmy swoich takich rozmów i zdecydowałem, że już swoją przygodę z alkoholem chcę zakończyć na zawsze. Nie wiem, czy mi się to uda, ale będę robił wszystko i robię, żebym już nigdy nie musiał się tak czuć jak przed paru laty.
Jak długo pan jest trzeźwy?
No, będzie 2 lata.
Są ciężkie momenty? Przychodzi ci taka ochota na napicie się?
Coraz mniej, ale ja może nigdy nie miałem ochoty napić się, żeby złapać za alkohol, tylko przychodzą takie gorsze dni, że człowiek nie wie, co mu jest, jest śpiący albo jakieś takie depresyjne sprawy, ale raz nie wiadomo o co, takie drażniące, nie wiadomo o co chodzi. No i przychodzą czasami takie momenty, kiedy przychodzi takie pytanie, co jestem jakiś chory, co jestem jakiś inny, dlaczego ja nie mogę wypić, wszyscy piją, a ja nie mogę, no a co mi szkodzi, dwa czy trzy piwa wypić albo pojechać z kolegami. Ale ja po prostu wiem, że jakbym wypił, ja się boję już teraz tego pierwszego kieliszka, bo jak ja bym wypił pierwszy kieliszek alkoholu, to ja wiem, że to by się nie skończyło tak, że ja bym teraz zaczął pić i bym padł i by była tragedia. Ale włączyłbym sobie pewien mechanizm, w którym, wie pani, to by było tak, wypiłbym jednego, no to na drugi dzień bym wypił ze dwa. Tak by się to skończyło, że gdzieś tam musiałbym się sponiewierać i po prostu odciąć, tak? No właśnie tutaj to na tym to wszystkim polega, że jeżeli ktoś nie jest alkoholikiem, no to on się nie musi odciąć. On wypije sobie martini, wypije sobie to. Ten alkohol mu służy do czegoś, nie do tego, żeby się odciąć, tak? Bo
tylko dla przyjemności.
No ja wiem, czy ktoś ma przyjemność, bo alkohol przecież nie jest dobry, no i smaczny, bo przecież pije ktoś i tak, i ogórkiem zagryza.
Czego, że nie, jakie czysta wódka, no tak, to, ale no to, pyszne
no to,
wino.
No to mówię o takim, ja wina akurat nie piłem, ale to nie znam tych doznań, ale mówię właśnie o wódce, nie, i każdy to robi. No jeden robi do tego, żeby się lepiej pobawić, czy żeby być odważniejszy, a ja właśnie po alkoholu miałem inaczej, ja się zamykałem, byłem smutniejszy, on mnie wprowadzał właśnie w taki depresyjny stan, ale się piłem i spałem, czyli odcinałem się, tak? I on mi to robił, no nie wiem.
Czyli to jest u każdego prawie, nie? Na początek jest zabawa, towarzystwo. I przyjemne. Zabawa, przyjemność i towarzystwo, tak? A odcięcie, tylko ty się odcinałeś sam przy końcu już, nie?
Tak. Już no. Mi nie był nikt potrzebny do zabawy. Wolałem nawet być sam, tak? Wolałem się zamknąć w domu, zrobić sobie ten komfort, o, żona gdzieś tam wyjeżdża do koszu koleżanki, o, dziecko już mam dorosłe, więc dziecko tam ma swoje sprawy, tak? I wtedy mi nikt nie był potrzebny, tak? Ja się najlepiej sam czułem ze sobą.
A mi na końcu też brałem i chowałem się też sam, nie? Tylko ja nie miałem takiej możliwości, żeby zamknąć się, to chodziłem gdzieś po lasach, gdzieś tam, żeby mnie widzieli. Nie?
Bo jest wstyd.
Tak, człowiek, alkoholik się bardzo wstydzi tak tego, co robił, dlatego że on to robi. Nieraz jest tak, że już po takim przepiciu, kiedy tam mija jakiś czas tego ciągu, a nie można się uwolnić od tego picia, to człowiek robi takie rzeczy, no potrafi napluć na lustro, czy mówić, to już jest ostatni, teraz nie dotknę, a jednak to robi, tak? Tak samo rodzinie, czy najbliższym. Ja nie miałem nigdy potrzeby oszukiwać swoich najbliższych i tak naprawdę ich niczym nie oszukiwałem, tylko nie potrafiłem dotrzymać. Piłeś? Nie piłem, a wiem, że wypiłem, tak? I czułem się jak szmaciarz sam ze sobą i nie mogłem sobie z tym poradzić. I w żywe oczy bym żonie powiedział, czy dziecku, i mógłbym przysięgać, tak, piłeś, nie wiem. Ale to naprawdę nie jest zależne od tego człowieka, który... Dlatego może to nie będzie popularne, co powiem i takie, ale ja teraz, jak zacząłem to analizować i uczyć się na ten temat i czytać dużo, to kiedyś jak widziałem, że ktoś rozbił dziecku skarbonkę i zabrał pieniądze w takich biednych rodzinach, tak, i on to wydał na alkohol, no to ja mówię, co to jest za, co to, jak to można takie coś zrobić, nie? Ja nie miałem, tak mnie życie nigdy nie doświadczyło, żebym musiał coś sprzedać z domu albo dziecku zabrać pieniądze z przyjęcia albo coś, ale teraz jak patrzę na to z perspektywy, jak ktoś tak alkoholik w ciągu tak zrobił, to naprawdę nie zależało od niego. On to zrobił, dlatego że on to musiał zrobić. On się ratował, tak samo jakby pani kogoś włożyła pod wodę, to naturalną jego czynnością byłoby to, że on by chciał nabrać powietrza. Tak samo alkoholik, że mu przyniosło to ulgę, to musiał wypić. On później, on kocha te dzieci, on później odda do tej skarbonki, on będzie płakał, przeprasza, on by sobie za te dzieci dał rękę obciąć, tak? Ale jeżeli był w ciągu, to musiał coś takiego zrobić i ja go generalnie, ja tego nie pochwalam, ale ja go trochę rozgrzeszam, tak?
Bo jest to choroba, nie fanaberia.
Jest to, ja to teraz, ale ja tego kiedyś nie rozumiałem, tak?
Do niedawna alkoholizm to nie był uznawany jako choroba. To była bardziej fanaberia, to była bardziej, widzimy się, to była bardziej jakieś...
Mówi, masz słabą siłę woli, nie ma woli. Nie ma woli. Nie ma czegoś takiego jak siła woli. To tak jak mówię, no jeżeli bym panią wrzucił do wody i by pani nie mogła nabrać powietrza, pani by nie patrzyła, co pani robi. Pani by wydrapała komuś oczy, żeby tylko nabrać powietrza, tak, żeby się ratować. I to jest mniej więcej tak samo z tym alkoholizmem cholernym, za przeproszeniem.
Karol Słabek, przedsiębiorca z Borkowa, opowiada o swojej drodze do trzeźwości, do dobrego życia. W rozmowie towarzyszy nam pan Mariusz, pracownik pana Karola, sam niepijący od 16 lat. A Marek Dyjak muzycznie nam towarzyszy, też miał, no ma, można powiedzieć, problem z alkoholem, też od wielu lat nie pije.
Leciutkie plum, 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 stan jak szampana szum. Ja ważę gram, ty może mniej, to dzięki niej. A gdy cię łapie splin, zna milion głupich min, a ty nie zawiedź jej i śmiej się, śmiej, no, no śmiej się. Twarda jak diamenty, lekka niby puch. Próbuję znaleźć, ale może wcale nie ma takich słów. Jest oswojona, ale gdyby tak do głowy przyszło ci zapomnieć o niej, gryzie aż do krwi. durna miłość, niespokojna jak psiak, śledzi każdy nasz gest, każdy ruch. Z całej siły uczepiła się nas, nie pozbędziesz się jej nigdy już, nigdy już. Pytasz, no i co ty na to, już niedługo będziesz tatą, na to ja. To doprawdy znakomicie, bowiem kocham cię nad życie, tralala. Wnet podejmę pracę w hucie, by podkreślić me uczucie oraz móc. Dzięki zarobionym kwotom szczere złoto rzucić ci u stóp. Aż tak, kupimy globus, bilety na autobus i wyruszymy w świat. To nic, że ciągle to pytanie w nas jak struna drży. No jak taką podróż zniosłaby? Durna miłość, niespokojna jak psiak, śledzi każdy nasz gest, każdy ruch. Z całej siły uczepiła się nas, nie pozbędziesz się jej nigdy już, już, nigdy już. Rozmawiamy o Kanadzie, no bo w tym układzie chyba jednak tam. Ty powtarzasz moje słowa, no bo czego tu żałować, popatrz sam. Znakomicie udajemy, że naprawdę tego chcemy, ja i ty. Przecież całe nasze życie w twego brzucha depozycie śpi.
Marek Dyjak. A my wracamy do nagranej wcześniej rozmowy z Karolem Słapkiem i jego pracownikiem, panem Mariuszem.
Znamy się kupę czasu. Nie? I tak od 10 lat zacząłem, od 10, 12 lat zacząłem się przyglądać, jak już trzeźwy byłem, zacząłem się przyglądać w ogóle znajomym ludziom i tak o mnie zainteresowało. Fajny przypadek, książkowy taki, nie? Książkowy. Gdzieś tam funkcjonuje, ładny pan chodzi w krawacie i gdzieś za jakiś czas ten pan już nie ma ładnego krawata, nie jest ładny, nie? I tak ja obserwuję takie rzeczy. Nie? I tak się złożyło, że 2 lata temu zacząłem tu pracować u Karola. I miałem możliwość się bliżej temu przyjrzeć. I tak widziałem to całkiem bliżej. On się nadawał na terapię już dawno. Tylko, że no, teraz dorósł. 2 lata temu dorósł do tego już tak definitywnie, żeby coś z sobą zrobić. Myślę, że to był ten taki dobry czas. To był taki dobry czas.
Sekundował pan mu jakoś go tam pan popychał w rozmowach w tym kierunku?
Tak, w rozmowach, tak, oczywiście, przed terapią, jak najbardziej. Bo pamiętasz, jak ci mówiłem, nie? Rób coś, zapamiętasz, w Stalominie chciałem ci załatwić, nie? Mówisz, nie, no bo firma jakoś tam. Poradziły sobie po swojemu, każdy po swojemu sobie radzi. Jakoś ważne, że zacząłeś tą terapię. A sekundowałem. Patrzę, teraz za to patrzę i obserwuję. Widzę, kiedy ma nawroty, widzę, kiedy coś się dzieje.
Bo to widać, prawda? Ja bo pan zresztą ja jest ekspertem.
Jestem kolegą po fachu.
Alkoholika rozpozna, dlatego są te grupy wsparcia, żeby alkoholicy nawzajem się, bo alkoholicy to są najlepsi manipulanci, tak? Nie ma lepszych. A są z różnych, na tym meetingu spotykają się różni ludzie, i prezesi, i księża, i lekarze, i ludzie, którzy może nie osiągnęli takiego statusu. Można powiedzieć, tacy alkoholicy spod sklepu, czy którzy proszą o pieniądze, żeby wózek zawieźć na piwo i tak dalej. Tylko tak naprawdę to, jak ja teraz zacząłem się obracać w tych kręgach ludzi, którzy chcą być trzeźwi, to widzę, że tak naprawdę tych jest bardzo mało. A ten alkoholizm jest szerszy wśród właśnie tych ludzi dobrze usytuowanych i dobrze funkcjonujących. No dlatego widzę, że tych wysoko funkcjonujących alkoholików naprawdę jest dużo. Ja napisałem takie swoje myśli, młodzi, piękni i bogaci. Tam też miałem na myśli troszkę siebie, pisząc to. I tam właśnie wyraziłem w tym artykuliku to, co mi na sercu leżało. Na Facebooku napisałem i czasami potrzebuję coś napisać. I teraz coraz więcej piszę tych artykułów. Przygotowuję się do tego, czytam profesora Oświatyńskiego i Wojdyło i Woronowicza. I tak staram się czytać tą literaturę. No i z każdego sobie coś tam wybieram.
Czy pan Karol stał się innym człowiekiem? Jak pan to obserwuje? Jak pan postrzega te zmiany?
Tak. Mimo więcej zajęć, więcej pracy, jest bardziej wyluzowanym i pogodniejszym, jak kiedyś przed tą samą reformą tutaj związaną z budowami na Kartuskę i tak dalej. Był bardziej spięty, bo był dzień taki był wyluzowany, a reszta tak jakby pani cały czas spięty. I poważny, bardzo za poważny. Jest lepiej, nie? Jest lepiej. Pamiętam Wigilię w zeszłym roku, pamiętam Wigilię w tym roku, nie? Te Wigilie były inne, nie? Chodzi o twoje zachowanie, nie? Były inne. Miałeś to więcej radości w tym roku jednak było. Chociaż mniej mówiłeś niż w zeszłym roku.
W tym roku nic nie mówiłem.
Aha, widzisz, ale nie trzeba mówić, rozumiesz, dużo, żeby widzieć pewne rzeczy, że jest lepiej, nie?
A chciałam pana Karolu zapytać, jak żona na to, jak rodzina? Jak oni reagowali?
Żona mi bardzo pomagała. Żonę to mam dobrą, rodzinę też mam bardzo dobrą. Żona mnie bardzo wspierała i wspiera nadal i fajną żonę mam. Każdemu takiej żony życzę, naprawdę, bo ludzie właśnie po terapii, ja w ogóle uważam, że terapię powinien zrobić sobie każdy, czy jest alkoholikiem, czy nie, żeby poznać siebie. Człowiek musi się zaakceptować i pokochać, bo jeżeli człowiek się nie pokocha i nie zaakceptuje, to naprawdę, to nie ma sensu iść dalej, bo to się nie zawsze gdzieś się wejdzie w jakiś ślepy zaułek i te uzależnienia właśnie są różne. Jedni mają alkoholizm, inni coś tam, ale każdy, ja powiem, że ja bardzo mało ludzi normalnych znam. Każdy ma jakiegoś szpira, naprawdę, ale po takiej terapii, jeżeli człowiek się pozna i się zaakceptuje, to się żyje zupełnie inaczej. Ja powiem taki przykład, mogę? Ja kiedyś, jak złapałem gumę w samochodzie zimą, to ja skopałem swój samochód. Tak?
Bo
mówię z wściekłości, ale nie dlatego, że jestem alkoholikiem czy coś, tylko dlaczego, Panie Boże, ja akurat mi wszyscy jadą, a mi akurat nie mógł tamtemu albo tamtemu obok. I tak do tego podchodziłem, tak, że wszystko jest przeciwko mnie, że dlaczego tak i tak. Jadę sobie z żoną z Warszawy do Łodzi i wjechał Tiguan pod naczepę i ścięło chłopakom 4 głowy, tak? Myśmy to widzieli, taki wypadek masakryczny. I ja sobie dopiero zdałem sprawę, bo właśnie pracuję na 12 krokach, że jeżeli oni by wyjechali sekundę później, albo sekundę wcześniej, albo nie wiem, jednemu by się siku zachciało, tak? Czy cokolwiek. Zobaczcie, oni by się z tym tirem minęli, tak? I cztery życia byłyby uratowane. I teraz sobie tak myślę właśnie o tej, a może kurczę, los mi życie uratował, tak? Że ja tą gumę złapałem, że nie byłem 5 minut i teraz do tego tak właśnie podchodzę, że wszystko, co się dałem swoje życie losowi, tak, niech życie sobie płynie swoim nurtem czy swoim torem i widzi pani, i to się naprawdę lepiej żyje. I jak do tego tak podchodzę i się nie nakręcam bez sensu, to naprawdę się lepiej żyje. Czuję, że jestem dorosły, tak? Czuję, że jestem dorosły i czuję, że jak coś robię, na przykład z tymi dziećmi, no tak, bo ktoś mi powiedział, bo pani się lansuje. No jak pani tak myśli, że ja się lansuję, no to dobrze, no to niech pani tak myśli, no przecież...
Jakaś kobieta powiedziała
no
to
tak,
panu, tak?
Że ja, bo ja mam dużo znajomych, z którymi robię interesy różne, bo buduję jeszcze centrum w Gdańsku handlowe i jestem prezesem w paru spółkach.
I ktoś i powiedział, pani, że pan się lansuje tak, na dzieciach.
Tak, że ja się lansuję i tak dalej. No, no ja na ten temat nie, co ja mam? Kiedyś bym się pokłócił, zaraz bym tłumaczył tej osobie, no jak, ale dlaczego? Później wrócił do domu, tak? Z żoną musiał to ogadać.
Jak ona mogła,
co ona tego, jak, dlaczego? Dzisiaj to jest, uważam, że to jest jej problem i generalnie, jeżeli ona tak uważa, to ja to szanuję, no. Ale ja robię swoje, to mnie nie zniechęca. Ja będę robił swoje, dopóki będę miał takie możliwości. I tak jak kiedyś pani powiedziałem, tak mi się życie ułożyło, że mogę się podzielić, więc staram się podzielić i będę to robił. Bo zrozumiałem, że te wartości, one nie są w pieniądzu, one są w dobrobycie. I tak naprawdę to ja walczyłem kiedyś o pieniądze, tak? Bo myślałem, że pieniądze równają się dobrobyt. A teraz dopiero zobaczyłem, że to są dwie inne rzeczy. Oczywiście pieniądze są potrzebne, żeby stworzyć wokół siebie dobrobyt. To jest jeden jakby z elementów tego dobrobytu. Ale co mi po tym pieniądzach, jak mam pijane życie? Czyli ten dobrobyt został mi odebrany, tak? Nie mam, no jestem pijany i mam pieniądze. To wolę mieć mniej pieniędzy i być trzeźwy, tak? I stworzyć wokół siebie dobrobyt. I taki dobrobyt tworzę. Przede wszystkim pracuję nad sobą. Korzystam z każdej formy, czytam dużo takiej literatury, którą napisali mądrzy ludzie, którzy już przeszli taką drogę. Tam, gdzie ja idę, to oni już wracają, tak? I teraz staram się uczyć na ich doświadczeniach i tak sobie pomyślałem, no co ja będę wyważał już otwarte drzwi? Jeszcze zrozumiałem, że ta choroba w zasadzie, bo ja myślałem, że jestem indywidualny. Ja myślałem, że ja jestem jedyny w swoim rodzaju. Ja myślałem, że jestem lepszym alkoholikiem, a ci wszyscy są gorsi alkoholicy. Oni piją inaczej, u nich to jest inaczej. Ja mam dużo problemów, przecież ja mam żonę, ja mam tu, ja mam tam, ja mam... Jak oni by to mieli na głowie, co ja, to oni by tak... Dzisiaj już wiem, że naprawdę, słuchaj nawet głupców i ignorantów, każdy ma swoją opowieść. I dzisiaj słucham, tak? I nie mówię, że ja to, a ty tamto. Bo mnie tak potrafi zaskoczyć pan, który na przykład opowiedział, nie dałaby pani za niego 2 złote, bo on wyglądał jak ten nuzel, tak? A się okazuje, że on jest doktorem. Tylko miał pożar, że spaliła mu się rodzina, żona, dziecko i tego. Ludzie mają takie historie, i on został sam, on się rozpił, z pracy go wyrzucili, ale chce się teraz podnieść, tak, 20 lat z ulicy szedł i właśnie się spotykamy na takich meetingach. Są ludzie, którzy naprawdę są najwspanialsi ludzie. Ja w mojej firmie zatrudniam ponad 100 osób, połowa z nich to są trzeźwiejący alkoholicy. I ja wiem, że na tych ludzi mogę bardziej liczyć, jak na takich ludzi, którzy się z tym problemem nie chcą ujawnić, albo nie chcą o nim powiedzieć. I dlatego teraz takie śmieszne przychodzi do mnie, jak mi ktoś składa CV, to pytam się, a czy ty jesteś alkoholikiem? Nie no panie, skąd ja alkoholikiem? No co pan? A to punkt ujemny. Bo u mnie alkoholik od razu na start ma punkt dodatni, tak? Jak jest trzeźwiejącym alkoholikiem. Nie no, w sumie trochę piję. No. Także jak ktoś by składał CV, to lepiej, żeby napisał, że on jest alkoholikiem, ale już trzeźwym i trzeźwiejącym i coś robi z sobą. Od razu ma punkt dodatni.
Ale zdarza się, że potem jakoś tak po 2-3 dniach przychodzi ktoś i mówi szefie, no chyba jestem. No. Czy zdarzało się tak, że nagle jakiś coming out dzięki temu właśnie, że się okazało, że tutaj chodzi o taką szczerość i przez pani, pracę.
Ja 25 lat mam serwis samochodowy. Ja żeby powiedzieć pani, gdzie pani samochód był naprawiany, albo gdzie był uderzony, albo co było malowane, ja nawet nie muszę do niego podchodzić. Ja spojrzę przez okno z daleka i ja pani powiem, bo już mam taką chorobę zawodową. Tak samo jest z alkoholikami, swój swojego pozna i ja nie muszę dużo z człowiekiem rozmawiać, tak? On tak samo, on spojrzy, trzy minutki porozmawia i ty już wiesz, czy to jest alkoholik, czy nie.
Bo chciałam właśnie zapytać, co się takiego zmieniło w pana życiu od momentu, kiedy zostawił pan alkohol? Na zawsze, miejmy nadzieję.
No, modlę się codziennie rano.
Codziennie, tak, dzisiaj nie piję.
Stały się takie rzeczy, które mi się nawet nie śniły. I to nie w sferze finansowej. Ja teraz wiem, że żyję i ja chodzę z podniesioną głową. Ja się nie czerwienię, ja się nie wstydzę. Zawsze się wstydziłem takich słów kocham powiedzieć albo no takich one były, ja na terapii się nauczyłem nazywać uczucia i o nich mówić, tak? Ja nie potrafiłem mówić o uczuciach. A ja się dopiero na terapii dowiedziałem, że tych uczuć to jest Z200, tak? Myślałem, że kocham albo nienawidzę, że są takie dwa słowa, albo cię lubię, albo cię nie lubię, tak? Natomiast jest tyle uczuć, kurczę, że ja sobie, to się w głowie nie mieści, tak? Ile można mieć stanów emocjonalnych, które są nazwane. I co się zmieniło w moim życiu? No ja pani powiem, wszystko się zmieniło w moim życiu. Słuchajcie, no nie wiem, no coś się stało w życiu, no dziękuję sile wyższej, dziękuję Panu Bogu, dziękuję nie wiem komu, ale dziękuję, no coś się wydarzyło w moim życiu takiego, że mi się odwróciło myślenie.
A jak Pan się znajduje wśród swoich starych znajomych jednak, czy nawet kiedyś przyjaciół, kiedy oni wchodzą już na tę fazę taką alkoholową, nawet jak Pan nie pije, to przecież Pan musi wyjść stamtąd, bo już nie ma Pan z nimi kontaktu.
Zawsze mnie żona o trzeciej czy czwartej, czy rano gdzieś tam zwijała, ostatni schodziłem, wszędzie mnie było pełno i tak dalej. Dzisiaj, nie wiem, no jakoś bliżej jestem z żoną, bardziej mi takie mam jakieś inne wartości, no jadę, nie wiem, no jest 12, wpół do pierwszej mi się chce spać. I dzisiaj jak przyjeżdżam do hotelu, to ja mówię pani w recepcji, że jestem trzeźwiącym alkoholikiem i proszę, żeby mi, jeżeli jest w pokoju alkohol, to żeby go usunięto. No teraz miałem takie dwie, naprawdę bardzo nikt się nie śmieje, wszyscy mówią, ja staram się o tym mówić, tak, i ku przestrodze i żebym nigdy nie zapomniał, kim jestem, dlatego jak ja czasami nawet na jakiś tam jestem jak alkoholik, bo mi się pomyli, Jezu, wszyscy patrzą co tego, to jestem, no ale jak pan jesteś, no przecież po panu nie widzę, no jak pan, ja pana w życiu pijanego nie widziałem, że ja znam pana 20 lat, no panie Karolu, no co pan tu pierdoły mi opowiada? Mówię, no niestety, jestem, ale trzeźwym alkoholikiem, proszę to rozróżnić, tak, że ja jestem trzeźwym alkoholikiem. To jest jak bajka, naprawdę, tego można w tym trzeźwym życiu, ale ja się tego wszystkiego uczę od trzeźwych alkoholików, to są profesorowie, to co, że on ma tylko 8 klas, to są profesorowie życia.
Karol Słabek, dla mnie absolutny profesor życia. Przedsiębiorca, który zdecydował się szczerze mówić o swoim problemie alkoholowym, przeszedł terapię, chodzi na meetingi, wspiera innych w wychodzeniu z nałogu i dlatego głośno o tym mówi, dlatego głośno mówi o tej swojej przeszłości. Założył fundację Pomorskie Centrum Pomocy Alkoholikom i ich rodzinom. Fundacja prężnie działa w Kartuzach. Panie Karolu, gratulacje. No i cieszę się, że zgodził się pan na spotkanie ze mną, na rozmowę. Jeszcze raz przypomnę, bohaterem dzisiejszych nocnych rozmów nagranych wcześniej był Karol Słabek, przedsiębiorca, trzeźwy alkoholik, przyszły psycholog. Stefan Kocjuk, Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia, a na koniec raz jeszcze Marek Dyjak. Tymczasem.
Gdy anteny wyższe od drzew, a na niby pada deszcz i wieczory zabijają nas w południe. Gdy powietrze już oddychać nie ma sił, a na dachach ołów lśni i o łatwo coraz trudniej. Nie będziesz tam jakimś poetą, tylko najgorszym na świecie. Nie będziesz ty wódek z makoszem, tylko zapity na śmierć. Gdy pojęcia znaczył coraz mniej, a obrączki złoty brzęk znaczy tyle, co pieniądze. Kiedy wszyscy krzyczą, tylko musisz chciej, dużo dawaj, mało miej. Proszę wybacz, że tak sądzę. Nie będziesz tam jakimś poetą, tylko najgorszym na świecie. Nie będziesz ty wódek z makoszem, tylko zapity na śmierć.